Dobrze jest przebywać przed obliczem Pana naszego i Boga Wszechmogącego, nawet kiedy rura pęknie, to i tak jest dobrze, to i tak jest na chwałę Pana, dlatego że Bóg jest naprawdę Bogiem opieki, Bogiem łaski, Bogiem miłosierdzia, Bogiem dobroci. On nas chroni, On nam daje to, co najlepsze. Kochani, ja przypominam sobie takie wydarzenie w moim życiu, kiedy to też miałem podobne przeżycie, jak to dzisiaj mieliśmy z tą rurą, która pękła, która doprowadza wodę tam z ulicy, więc nie było żadnej możliwości, żadnego zaworu, żeby ją zamknąć. Więc przypominam sobie ze swojego życia takie wydarzenie, kiedy pojechałem do Niemiec swoim samochodem, a później przejechałem całą tą drogę, już tam przebywałem pewien czas, powróciłem z powrotem do domu, wprowadziłem samochód do garażu, wyłączyłem silnik, wszystko i się okazało, że silnik jest uszkodzony i trzeba robić kapitalny remont silnika. Ci, którzy wiedzą, co to jest kapitalny remont silnika, to wiedzą, że to też jest niemożliwe. Tyle kilometrów, 1400 zrobiłem i żeby samochód nadawał się do remontu. Pamiętam, kiedy rozebrałem ten silnik, a teść mój trochę się zna na motoryzacji i na naprawie samochodów. Kiedy spojrzał na te części, wszystkie, które tam w tym silniku są, powiedział, ten samochód nie jechał na olej napędowy, tylko na wiarę. To było niemożliwe, żeby on w ogóle dał się uruchomić i żeby można nim było jechać. Kochani, tak czyni Bóg, taki jest Bóg, że daje nam przeżywać różne rzeczy, różne problemy, różne trudności, ale też wie, kiedy je posłać. Najlepiej posłać trudność, kiedy samochód jest w garażu, prawda? No najlepiej wtedy problem posłać, wtedy go łatwo jest rozwiązać. Kochani, otwieraliśmy drzwi, wchodziliśmy z Krzysiem tutaj do kaplicy, posłyszeliśmy szum. W tym właśnie momencie uszkodziła się rura. Gdyby to się stało w nocy, to tymi drzwiami płynęłaby, jakbyśmy przeszli obficie woda. Wszystkie instrumenty byłyby zalane, ale Bóg do tego nie dopuścił. Dlatego właśnie mówię, że Bóg jest godzien chwały, godzien czci, pomimo problemów, które na nas posyła. Dlatego bądźmy pewni, że jeżeli w życiu naszym przychodzi jakiś problem, to bądźmy pewni, że on jest najlepszym wyjściem dla naszego życia. Jeśli tak się dzieje, a nie inaczej, my wielokrotnie Pana prosimy i Bóg jakby nie wysłuchuje nas, to oznacza, że najlepszą rzeczą w tej sytuacji jest, aby taka rzecz się wydarzyła. Dlatego musimy się nauczyć akceptować to, co Bóg w życiu naszym czyni, bo On najlepiej wie, co jest dla nas najlepsze. Amen? Czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. 1281 strona, 1281. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą, we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy ten rozdział, to widzimy tak bardzo wyraźnie, że są pewne wskazówki, pewne Boże objawienia dla naszego życia, abyśmy się ich trzymali, abyśmy jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie mieli pewne cechy, które są bardzo ważne dla ogólnie życia człowieka na ziemi. Otóż wymienione są tu takie dobre cechy wierzącego człowieka. Trzy dobre cechy. I w zasadzie apostoł Paweł zbór w Tesalonice chwali za to. Chwali, że wykazują te dobre cechy w swoim życiu. Mianowicie wzrastająca wiara, pomnażająca się miłość i wytrwałość. Oni mieli te cechy w swoim postępowaniu. Wzrastająca wiara, pomnażająca się miłość i wytrwałość. Kochani, w życiu naszym my musimy być ludźmi, którzy w wierze swojej nie tylko trwają na tym poziomie, na którym byli, kiedy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. My czasami widzimy, że ludzie, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca i przeżywają to w taki bardzo radosny sposób, wtedy tak łatwo dzielą się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi. Tak łatwo opowiadają o Jezusie Chrystusie. A kiedy z czasem tak są wierzącymi, to później to świadectwo jakby zaczyna przygasać nieco. I my nieraz mówimy o takich ludziach, że w wierze swojej słabną. Pismo Święte nam mówi, żebyśmy nie słabnęli w wierze, nie utrzymali naszą wiarę na tym poziomie, na którym ją mieliśmy, ale mamy naszą wiarę doprowadzić do tego, żeby wzrastała. Dlaczego to jest takie ważne, żeby wiara chrześcijanina wzrastała? Bo człowiek wierzący nie jest tylko powołany przez Boga po to, żeby sobie był. Kochani, jeśli chodzi o miłość, to jest dobra rzecz do stwierdzenia, dobrze, że jesteś, prawda? To jest dobrze, że jesteś. W miłości to jest niezwykle ważne, kiedy dwoje ludzie, którzy się kochają, po prostu przebywają w swojej własnej, wzajemnej obecności, prawda? Cieszę się, że jesteś, prawda? Cieszę się, że mam ciebie. To dotyczy miłości. Natomiast jeśli mówimy o wierze, to nie mówimy dobrze, że wiara w ogóle jest. Mała to mała, ale dobrze, że w ogóle jest. Jezus Chrystus coś takiego powiedział, gdyby wiara wasza była malusieńka, tak jak ziarenko gorczycy, to co byście mogli zrobić? Moglibyście tej górze powiedzieć, żeby się przeniosła w inne miejsce i posłuchałaby was. Nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, na którym Jezus Chrystus nie znalazł owocu, przeklął je i kiedy po południu wracali, to już to drzewo uschnięte było. Już z niego nigdy żaden owoc się nie urodzi. Kochani, wiara nasza nie ma być malutka i cały czas taka sama, ale wiara nasza ma wzrastać. A żeby wiara nasza wzrastała, to ona wzrasta na podstawie Słowa Bożego, prawda? Tak mówi Pismo Święte. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Ale wiara też jest, żebyśmy to dobrze wiedzieli, jest ćwiczona w naszym życiu i jeśli nie ma żadnych problemów w naszym życiu, to też i wiara nasza nie będzie wzrastać. Dlaczego tak jest? Bo wiara jest współzależna z problemami. Jest współzależna. Dlatego, że kiedy przychodzą problemy, to kiedy jest trwoga, to co jest? Wiemy to, znamy to powiedzenie, to wtedy co robimy? Uciekamy od Boga. Idziemy do Boga, prawda? I to jest właśnie ta zasada. To jest właśnie to, żebyśmy my żyli w porządku przed Bogiem. Bardzo często Bóg musi w nasze życie posyłać problem za problemem. Problem za problemem. Kaznodzieja słabo głosi słowo, Bóg posyła mu problem, zaczyna dobrze głosić słowo. Powiedzmy, że my pomagamy ludziom, którzy potrzebują pomocy. Przychodzi problem, wtedy jeszcze więcej pomagamy innym ludziom. Wtedy czujemy, że trzeba to robić, bo to jest ważne dla Boga. Co zrobić, żeby chrześcijanin zaczął czytać Pismo Święte? Powiedzmy, że nie czytasz Pisma Świętego. Co zrobić, żebyś zaczął czytać? Czytaj, czytaj, mówimy tak, czytaj, czytaj. Co trzeba zrobić? Problem posłać w życie człowieka. Co wtedy człowiek robi? Szybciutko łapie za Pismo Święte. Zaczyna czytać. Dlaczego? Bo chce rozwiązania. Jeżeli idziesz do urzędu i wszystko z płatka zostaje rozwiązane bez żadnego problemu, wtedy modlisz się? No nie, bo po co? Wszystko jest fajnie. Wszystko jest dobrze. A my mamy się modlić bez przestanku. Bez przerwy. Co to oznacza? Jak mi dobrze pójdzie, to co? No też się będę modlił, będę dziękował Bogu. Jeżeli będziemy pamiętali o tym, żeby po tych wszystkich sprawach, które Bóg nam rozwiązuje, Bogu podziękować, uwielbić Go, okazać Mu naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, to wtedy spełnimy Słowo Boże. I wtedy Bóg bardzo chętnie będzie dawał nam w innych problemach swoje rozwiązanie tak szybko, tak wspaniale. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne, żeby człowiek coś w życiu swoim otrzymał od Boga jako Boże rozwiązanie i żeby Bogu podziękował? W tym fragmencie czytaliśmy o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi na ziemię. Był już raz i teraz przyjdzie drugi raz. I tak mówi Pismo Święte. Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. Po co? Nie tylko, Kaziu. Jeszcze więcej rzeczy jest, po które Pan przyjdzie i po to, żeby panować na ziemi przez 1000 lat i dużo możemy wymieniać. Ale dwie rzeczy, które są wymienione w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, dwie rzeczy, może nie zwróciliśmy nawet na nie uwagi, ale jest powiedziane dwie główne przyczyny, dla których Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię. Jezus przyjdzie po to, aby, po pierwsze, być uwielbionym wśród świętych swoich. I po drugie, by być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Kochani, nie ma nic dziwnego w tym, jeżeli my zrobimy coś dobrze, wykonamy dobrą pracę, wykonamy rzeczy pięknie, jeśli coś uczynimy takiego, co jest naprawdę wartościowe, że ludzie zaczną nas za to chwalić, podziwiać. Czy jest w tym coś dziwnego, jak zrobiłeś coś naprawdę wspaniale? Ludzie ciebie podziwiają i ludzie w tym świecie lubią mieć chwałę. Lubią, żeby ich pochwalić. Zrobisz coś dobrze, jest pochwała. Zrobisz coś dobrze, znów jest pochwała. Zrobisz coś dobrze, znów jest pochwała. Czy to jest takie dziwne, że człowiek robi coś i od razu jest pochwała i następnym razem coś robi i znów czeka na pochwałę? Że to jest dziwne, że Bóg zrobił taki wspaniały świat, stworzył takiego cudownego, pięknego człowieka, jak ja i ty, prawda? Albo może ty i ja, tak? Tak. Ustawmy to w kolejności i żebyśmy Boga za to pochwalili. Panie Boże, cudownie mnie zrobiłeś. Wspaniale mnie stworzyłeś. No jestem takim wspaniałym człowiekiem. Twoja chwała, tobie uwielbienie za to. Bóg na to czeka. I nie jest nic dziwnego, że Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie drugi raz na ziemię, przyjdzie po to, żeby nie być zawieszonym na krzyż, żeby być sponiewieranym, oplutym i ubiczowanym, przybitym do krzyża, złożonym w grobie. Drugi raz po to nie przyjdzie. Za drugim razem przyjdzie, żeby być podziwianym. Ja dzisiaj, powiem wam szczerze, jestem naprawdę pełen podziwu dla Boga, kiedy zaczynam rozmyślać o tym, że nie pójdę do piekła, wiecie? Jak poczytałem o tym piekle, jak popatrzyłem fragmenty Słowa Bożego, które na ten temat mówią, jakie straszne jest piekło, co tam się będzie działo, to powiem wam szczerze, że jestem pełen podziwu i na jedną rzecz czekam. Że Jezus Chrystus przyjdzie i będę mógł Mu za to podziękować. Będę Mu dziękował, będę Go uwielbiał, będę Go podziwiał, jak On to zrobił. Pomyślcie, potężne piekło, straszny szatan, który tam rządzi w tym piekle i Jezus Chrystus schodzi tam do tego piekła. Schodzi tam jako człowiek. Pomyślmy, schodzi tam jako człowiek. Pomyślmy, z jaką chwałą, z jaką potęgą, z jaką siłą musiał tam zejść, a szatan nie mógł mu nic zrobić. Jest naprawdę godny podziwu. Jest wspaniałym Bogiem. On wyjednał zbawienie, tylko on mógł wyrwać ludzi stamtąd z podziemia i mógł ich wywieźć na światło, i mógł ich wybawić, i mógł ich wyratować, i mógł poprowadzić ich do swojego królestwa. Taki jest Pan, taki wielki jest Bóg. I dlatego, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, przede wszystkim będzie czekał na te dwie rzeczy. Na te dwie niezwykle ważne rzeczy. Być uwielbionym wśród świętych swoich. Żeby uwielbili go ci, którzy zostali uświęceni. Ci, którzy się uświęcają. Ci, którzy swoje życie starają się podporządkować Jezusowi Chrystusowi. On wśród tych ludzi oczekuje na uwielbienie. Że będą go wywyższać. Że będą mu dziękować. Dlatego Bóg daje taką świadomość tego, z czego zostaliśmy wyrwani. Taką dogłębną świadomość tego, z czego nas wyratował. Z czego nas wyciągnął. Jak nas z ciemności wyrwał i przeniósł do Królestwa Światłości. Przeniósł nas do Królestwa Światłości. Możemy tego na co dzień doświadczać, wiecie? Tego wyrwania z ciemności i przeniesienia do cudownej światłości. Kiedy jest noc, jesteśmy w ciemności, prawda? I przychodzi poranek, zaczyna słońce wschodzić i wchodzimy w światłość. Możemy sztuczną światłość świecić do woli, ale takiego oświetlenia nigdy nie uzyskamy, jakie przychodzi do nas od słońca. Takiego oświetlenia, pełnego oświetlenia w całości działającego nie otrzymasz nigdy. A Bóg jest taką światłością, która nigdy nie przeminie. Kiedy przeniósł nas z królestwa ciemności i postawił nas w królestwie Syna swego, w królestwie światłości, to oznacza, że w ciemności już chodzić nie będziemy. W ciemności już chodzić nie będziemy. I nogi nasze wcale nie muszą się potykać. Dlatego, że droga nasza jest dobrze oświetlona, a wzrok nasz przyszedł od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tam w królestwie naszego Pana, kiedy wchodzimy do Jego światłości, nie jesteśmy pozbawieni wzroku, nie jesteśmy pozbawieni słuchu, nie jesteśmy pozbawieni rozumu. Jesteśmy ludźmi, którzy są umieszczeni w Bożym Królestwie z pełnym Bożym darem do pełnego, dobrego funkcjonowania w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też Słowo Boże nam mówi, abyśmy walczyli o to, co jest wartościowe w życiu każdego wierzącego człowieka. Pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, drugi i trzeci werset czytamy: zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Zobaczmy, apostoł Paweł napisał dwa listy do Tesaloniczan, do tego zboru w Tesalonice. I jeden i drugi rozpoczyna praktycznie w prawie w ten sam sposób. W jednym jest napisane: mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość. A w drugim: także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Obydwa listy podobnie zaczyna. W różnym okresie były pisane, ale to, co można było wypowiedzieć w stosunku do Tesaloniki, do tego zboru, to są te trzy dobrze działające i funkcjonujące cechy w ich życiu. Mianowicie wiara, miłość i wytrwałość. Wiara, miłość i wytrwałość. I to są rzeczy, które są podstawą, są fundamentem życia każdego chrześcijanina. To, co z Tesaloniki zostało powiedziane, obowiązuje nas wszystkich, bo my wszyscy musimy się nauczyć żyć w wierze, miłości i wytrwałości. Jeśli czegoś z tych rzeczy, której z tych rzeczy brakuje, zacznijmy o nie walczyć. Podobnie jak w życiu naszym, chcemy coś zdobyć, to zaczynamy walczyć. chcesz zdobyć wykształcenie, to nie jest tak, że przychodzisz do sklepu, płacisz 100 zł i masz wykształcenie. 200 zł, 1000 zł, no może 10 tysięcy nawet trzeba będzie zapłacić, ale masz wykształcenie. No tak, niektórzy za pieniądze sobie kupują, ale nie wykształcenie, tylko świadectwo, dyplom. W sposób nielegalny kupują sobie. Ale czy w ten sposób zdobywa się wiedzę? Zdobywa się tylko papierek, który może świadczyć o tym, że prawdopodobnie coś takiego się w naszym życiu wydarzyło, że zdobyliśmy wykształcenie. Ale kiedy wychodzi wszystko na jaw, wszystko tracimy. Ale w życiu naszym, żeby dojść do pewnych cech, do pewnej mądrości w życiu naszym, musimy włożyć wysiłek. Po prostu wysiłek. Jest ciężko, powiedzielibyśmy. Jest ciężko. Wcale nie jest łatwo zdobyć wykształcenie. I wcale nie jest tak, że przychodzisz, 5 dni się uczysz i masz pełne wykształcenie, takie jak na świecie można je mieć. To są lata. I to jest wytrwałość. I podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. Wiara i miłość potrzebują wytrwałości w naszym życiu. Potrzebujemy być ludźmi wytrwałymi, wytrzymałymi, którzy nie dają się złamać, którzy nie dają się zadusić, którzy nie dają się zdeptać. Jesteś chrześcijaninem i nie pozwolisz, żeby szatan ukradł twoją wiarę. Jeśli nawet kawałeczek ci jej uskubnie, to ty nie pozwolisz, aby ta wiara z twojego serca wychodziła. Ja nie mówię Kościół, wy wiecie o tym doskonale. Ja mówię wiara, która płynie ze Słowa Bożego. Że Bóg powiedział, to znaczy tak będzie. Bóg powiedział, to się wypełni. My zaczynamy żyć wiarą. Zaczynamy istnieć wiarą. Zaczynamy robić to, co Bóg do nas mówi. Z powodu wiary. Wiele rzeczy w życiu naszym byśmy nie zrobili. W ogóle byśmy w taki sposób nie żyli. W ogóle byśmy w taki sposób nie postępowali, gdybyśmy nie wierzyli Bogu. Jeżeli komuś nie wierzysz, to go o wszystko podejrzewasz, prawda? Więc jeżeli gdzieś wychodzisz, to starasz się wszystkie cenne rzeczy schować. Dlaczego? Bo mu nie wierzysz. Ale jeżeli wierzysz Bogu, to co to oznacza? Że masz do Niego pełne zaufanie. Więc jeżeli coś w twoim życiu robi, a dla ciebie to się może wydać dziwne, to nie mówisz, Bóg jest niesprawiedliwy, prawda? Ale mówisz, nie rozumiem tego. Wiem to na pewno, że Bóg robi dobrze. Wiem to na pewno, bo Bóg jest dobry. On jest na pewno dobry, robi dobrze. Ale ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Więc mogę pytać Boga o to, dlaczego tak czyni, nie inaczej. A jeśli mi nic nie odpowie, no to też nie będę mu zarzucał niesprawiedliwości, bo wiem, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy? Amen? Amen. Bóg jest sprawiedliwy. Więc w tym miejscu, gdzie widzisz, że to mogłoby wyglądać na to, że Bóg jest niesprawiedliwy, wracasz do punktu pierwszego, tak? Bóg jest sprawiedliwy. Nieraz tak żartujemy sobie i takie regulaminy piszemy. Kierownik ma zawsze rację, czy dyrektor ma zawsze rację. Punkt drugi, w przypadku, gdy kierownik czy dyrektor nie ma racji, patrz punkt pierwszy, tak? No żartujemy tak sobie. Ale prawda biblijna jest właśnie taka, że wtedy, kiedy widzimy, że może to jest jakaś niesprawiedliwość, patrzymy do punktu pierwszego. Bóg jest sprawiedliwy. Na pewno jest sprawiedliwy. Czasami nie ma potrzeby. Czasami niewskazane jest to, żeby niektóre rzeczy nam teraz objawiać, dlaczego tak postąpił Bóg, a nie inaczej. Ale wiedzmy to na pewno i to również musimy przyjąć wiarą. Dlatego wiara nasza musi wzrastać. Musi wzrastać nasze zaufanie do Boga. A więc jeżeli w życiu naszym występują takie sytuacje, które trudno jest nam przyjąć i Bóg nam wcale ich nie wyjaśnia, to musimy znów przez wiarę przyjąć to, że kiedy wejdziemy do wieczności, ograniczenia naszego umysłu rozwieją się jak dym. I przyjdzie Boże poznanie. I przyjdzie Boże objawienie. I z punktu widzenia Bożego zostaną nam pokazane wszystkie nasze sprawy przeszłości. Wiedzmy to na pewno. Kiedy wejdziemy do Królestwa Niebios, Bóg nam objawi absolutnie wszystko, co dotyczy naszej przeszłości. Wszystko dokładnie jak na dłoni będziemy mieli wytłumaczone. Nie znaczy to, że Bóg siądzie i zacznie nam tłumaczyć. Da nam tylko rozjaśniające swoje działanie w naszym umyśle. Niebiański nasz umysł będzie w pełni poznawczy i będzie to wszystko wiedział. Będziemy wtedy rozumieli, a to ja już wiem, dlaczego to się wydarzyło. To ja już wiem, czemu tamto się wydarzyło. To ja już teraz rozumiem, dlaczego te rzeczy tak przebiegają, a nie inaczej. Ale niestety niektórych rzeczy tutaj i teraz nie możemy poznać. Apostoł Paweł kiedyś nam przekazał przez słowo napisane do któregoś ze zborów i napisał tak. Nie mogę wam tego wyjaśnić, nie mogę wam tego wytłumaczyć, dlatego, że jeszcze nie jesteście ludźmi, którzy mogą to poznać. Władze poznawcze wasze nie są jeszcze na tyle wyćwiczone, abyście mogli poznać to, co ja bym wam na podstawie Słowa Bożego pokazał. Wstępujcie w te ślady, postępujcie według Słowa, wstępujcie na wyższy poziom duchowego rozwoju, a jeśli wstąpicie na wyższy poziom duchowego rozwoju, to ja wam wskażę drogą jaką? Jeszcze doskonalszą. A jak wejdziecie na tą doskonalszą drogę, to ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Aż wreszcie dojdziemy do takiej doskonałości, jaka była w Jezusie Chrystusie. I dochodzisz do takiej doskonałości, jakim był Jezus Chrystus i dochodzisz do tej doskonałości i mówisz, Panie Boże, to ja jestem Synem Bożym. O, już jestem w niebie, a nie na ziemi. Taka jest prawda. Dojdziesz do takiej doskonałości. Ale w momencie, kiedy do tej doskonałości dojdziesz, zobaczysz, że nie jesteś na ziemi. Dlatego, że ciało grzeszne człowieka zawsze będzie człowieka wstrzymywać. A kiedy pozbędziesz się tych najważniejszych problemów w życiu swoim, okaże się, że odrzuciłeś twoje ciało, że już go nie ma, że ono zostało na ziemi, że ono w prochu jest, a ty jesteś w Królestwie Niebios. Wiecie, to jest tak obrazowo nam pokazane o ludziach, którzy chodzili blisko Pana, którzy mieli wzrastającą wiarę, którzy mieli pomnażającą się miłość, którzy byli wytrwali, naprawdę wytrwali. To ich życie jest w taki ciekawy sposób pokazany, jak na przykład Henoch. Pamiętacie, jak było z Henochem? Gdzie jest jego grób? Kiedy umarł? Kiedy został pogrzebany? Jaka była uroczystość jego pogrzebowa? Pamiętacie? Nie miał żadnej uroczystości. Bo jest powiedziane, po prostu odszedł z tej ziemi i wszedł prosto do Królestwa Bożego. Po prostu chodził z Panem i odszedł. Eliasz. Pamiętacie, jak to było? Bóg przyjechał powozem i po prostu go zabrał. Gdzie jest jego grób? Gdzie go pochowano? Nigdzie. Po prostu odszedł do Pana. Przeszedł z tego życia do drugiego życia. O to właśnie Bogu chodzi, żeby człowiek przeszedł z tego życia do następnego życia, do tego wiecznego życia. I dlatego pokazuje nam, niech wzrasta twoja wiara, niech wzrasta, pomnaża się twoja miłość. Bądź człowiekiem wytrwałym, wytrwałym w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niech te ziemskie sprawy nie przysłonią ci tobie tych niebiańskich, które są naprawdę w życiu najważniejsze. W objawieniu Jana, 1:9, czytamy: Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. To jest takie cierpliwe działanie w naszym życiu. Nie działasz pod wpływem chwili, nie działasz pod wpływem emocji, ale działasz pod wpływem spokoju. Spokoju, który jest w Jezusie Chrystusie. A ja przy Jezusie Chrystusie i tak pozostanę. Co by się nie działo, jakie wydarzenia by nie miały miejsce, ja przy Jezusie Chrystusie pozostanę. Przykładem tego w Nowym Testamencie jest wyraźnie opisana sytuacja, kiedy to Jezus Chrystus chodził po tym świecie jeszcze za tego pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chodził po tym świecie i dookoła Niego było mnóstwo ludzi. A On chodził, opowiadał im o Królestwie Niebios, czynił cuda, uzdrawiał chorych, wyganiał demony, czynił wiele dobrych rzeczy. I w pewnym momencie, kiedy czynił te dobre rzeczy i opowiadał im dobre wieści, dobre wiadomości z nieba, powiedział im, jeśli nie będziecie jedli ciała mojego i pili mojej krwi, nie jesteście mnie godni. Co się wtedy stało? Całe te tłumy, wszyscy ci ludzie zostawili go, powiedzieli, jemu się chyba coś pomieszało. Nie warto za nim chodzić. Nie warto, przecież co, my kanibalami mamy być? Twarda to mowa. Kto może słuchać takiej mowy? I okazało się, że nikt nie może jej słuchać i wszyscy sobie poszli. Zostało przy nim 12. A Jezus Chrystus co do nich powiedział? Może wy też chcecie odejść? To idźcie, proszę bardzo, droga otwarta. Świat stoi przed wami otworem, idźcie sobie. Co wtedy uczniowie powiedzieli? No dobra, to idziemy. Piotr miał dobry zawód, łowienie ryb. Mateusz miał dobry zawód, bo to na tle siedział, więc wiadomo, dobre przychody były. Więc każdy z nich mógł sobie pójść do swojego zajęcia. A co oni powiedzieli? Co byś ty nie mówił? Co byś ty nie robił? To gdzie my mamy pójść? Do kogo my mamy pójść? Wrócić do tego, w czym byliśmy? Niemożliwe. To oznacza wytrwałość. To oznacza wytrwałe pozostanie przy Jezusie. Co by się nie wydarzyło, to różne rzeczy mogą się dziać, mogę być niezadowolony, mogę być zagniewany, ale nigdzie od Ciebie, Panie Jezu, nie pójdę. Ja od Ciebie nigdzie nie pójdę. Jestem wytrwały. Wytrwale pozostanę przy Jezusie, bo On jest moim Królem. On jest moim władcą. Jeśli chcę pójść do nieba, to jaka mam możliwość? Jaką ja mam możliwość pójść do nieba? Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które ludzie mogliby być zbawieni, tylko imię Jezus. Jedno imię, więc gdzie miałbym pójść od Jezusa? Przez żadne inne imię nie mogę być zbawiony. Nie ma żadnego innego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, tylko człowiek Jezus Chrystus. Tak mówi Pismo Święte. Ja tego nie wymyśliłem. Tak mówi Pismo Święte. I dlatego będę się trzymał Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, co w moim życiu się wydarzy. Będę się trzymał. Resztkami sił, a będę się trzymał, bo to jest mój jedyny ratunek. Czy są jakiekolwiek inne drzwi, przez które moglibyśmy wejść do Królestwa Niebios, niż drzwi, którymi jest Jezus Chrystus? Są jakieś inne drzwi? Nie ma. Jaki my mamy wybór? Jeśli chcemy wejść do Królestwa Niebios, jaki my mamy wybór? Są inne drzwi, przez które można wejść. Drzwi do piekła. Tam Jezus nie jest potrzebny. Tam można bez Jezusa wejść. Ale jeśli ja chcę wejść do nieba i żyć w radości Pana mojego, mam jedną tylko możliwość. I dlatego chcę, abyśmy wszyscy to zaakceptowali i z tego punktu zaczęli dopiero wzrastać dla Pana. Nie ma żadnej innej możliwości. Żadnego innego imienia. Nie ma żadnych innych drzwi. Nie ma żadnej innej szansy. Jest tylko jedna. Jezus Chrystus. Ponieważ to jest jedyna możliwość, to wybieram tą jedyną możliwość. Wybieram ją. Mogę wybrać co innego. Ale jeśli zakładam, że chcę do nieba, to jedną tylko możliwość mam. Dlaczego Bogu się upodobało, żeby tylko ta jedna była możliwość? To przypomnijmy sobie sytuację, kiedy Jan gorzko płakał, kiedy mu zostało pokazane, że jest księga, jest pieczęć, jest zapieczętowana i nikt tych pieczęci nie może zerwać. Jan płakał, Bo mówił, no to jak można do tego królestwa wejść? Zamknięte. 7 pieczęci złożonych i nie ma możliwości. Nikt się nie znalazł godny, który mógł zerwać te pieczęcie, otworzyć księgi, zacząć zapisywać imiona ludzi, którzy będą w Królestwie Niebios. Jak można to było zrobić? Znalazł się tylko jeden, który miał taką możliwość. A to jest Jezus Chrystus. Dlatego możliwość jest tylko jedna, bo nie było nikogo godnego. Nikogo godnego nie było. Żaden anioł nie mógł tego zrobić. Nikt nie mógł tego zrobić. Mógł to zrobić tylko człowiek, Jezus Chrystus. Ten jedyny sprawiedliwy, Syn Boży. Tylko On mógł to zrobić. Dlatego skupiamy się na tym, żeby być poddanym Jezusa Chrystusa. Jezus przyjdzie z nieba powtórnie. On na pewno przyjdzie, o tym mówi 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 13 werset, aby serca wasze były utwierdzone, beznagane, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Jezus przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi. To jest napisane w Tesaloniczan. To też jest zapisane w 4 rozdziale Tesaloniczan w 16 wersecie. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Zstąpi z nieba. Na głos Archanioła, na głos trąby zstąpi z nieba Jezus Chrystus. Mateusza 25, rozdział 31, werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Zstąpi Jezus Chrystus na ziemię. Zstąpi ze wszystkimi swoimi aniołami i ze wszystkimi świętymi, którzy przyjęli Jego krew do swojego życia. Zstąpi na tą ziemię. O tym Słowo Boże tak bardzo wyraźnie mówi. My oglądamy wszystko takie pokoleniowe, prawda? Ten żył tyle, odszedł, następny przyszedł na świat, żył tyle i odszedł. Wszyscy muszą odejść, prawda? Tak się rzeczy mają, tak świat cały jest stworzony i tak to wszystko jest ukształtowane. Wiecie co? Ziemia krąży dookoła Słońca. Słońce cały czas wybucha. O tym wszystkim wiecie, prawda? Dookoła Ziemi jeszcze Księżyc krąży. Wiecie o tym? Wiecie, że to tak jest. Ale przychodzi taki czas, kiedy dookoła Ziemi nie będzie krążył tylko Księżyc, ale będą krążyć jeszcze inne jakieś ciała niebieskie. Kto to sprawi? Nie Bóg, nie. Człowiek. Człowiek zrobi, że jakieś tam inne skały zaczną na jakiś czas krążyć. Tak można przypuszczać. Nie jesteśmy tego pewni. Ale podobnie jak się rzeczy mają z genetyką, że ludzie zaczynają w genetyce mieszać i pewne rzeczy zaczynają się tworzyć, które Biblia zabrania, żeby człowiek robił, jak najbardziej. Ale człowiek robi i one się tworzą. Tak możemy przypuszczać, że wiele różnych nietypowych rzeczy zacznie się dziać. Ale też nietypowe rzeczy zaczną się dziać z Królestwa Bożego. Zapowiedziane są, ale będą się dziać. Nie będzie tak, że wszystko pokoleniowo będzie się wydarzać, a pewne rzeczy nietypowe zaczną się wydarzać. Jak na przykład pojawiające się znaki na niebie. Jak wstępujący Jezus Chrystus ze swoimi świętymi. Musimy się spodziewać pewnych nietypowych rzeczy. Bo na bazie tego wszystkiego będzie też występował przeciwnik Boży, który będzie siebie nazywał Synem Bożym. Szatan, który będzie chciał ludzi wprowadzić w błąd. Zaczną się dziać pewne rzeczy nietypowe. Musimy się tego spodziewać. Musimy na to wszystko patrzeć. Musimy to obserwować. Bo świat jest przygotowywany dzisiaj do rzeczy nietypowych. Do działania nietypowych mocy. Do działania rzeczy niespodziewanych. Przygotujmy się na to, ale patrzmy na Słowo Boże. Bo te rzeczy nietypowe, które przychodzą od Pana, są opisane w Słowie Bożym. Dlatego jeśli będą nietypowe, a nie ma ich w Słowie Bożym, to nie idźmy za nimi. Słowo Boże wyraźnie mówi, będą ogień z nieba sprowadzać, będą cuda czynić, będą uzdrowienia czynić, ale Słowo Boże mówi, nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zwieść, bo to wszystko ma się wydarzyć. Dlatego czytajmy, patrzmy, dajmy się ostrzec, bo Słowo Boże jest dla nas podstawą, jest fundamentem, jest światłością. Jeżeli nie damy się zwieść, to będziemy też wiedzieli, że wola Boża dla naszego życia jest podstawą i fundamentem. Ale nie tylko w Nowym Testamencie o tym czytamy. W Zachariasza, 14 rozdziale, 5 wierszu jest powiedziane, wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgać aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi w czasach Uzjasza, króla judzkiego. I teraz, potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Ciekawe, prawda? Wspomina jakieś trzęsienie ziemi z czasów króla Uzjasza. Wspomina jakieś wydarzenia, które wtedy miały miejsce. I mówi, a wtedy przyjdzie Pan wraz ze wszystkimi swoimi świętymi. Widzimy? Od samego początku, kiedy Bóg stworzył świat, przewidział te rzeczy i te rzeczy w naszych czasach mają szansę się wydarzyć. Za naszego jeszcze życia. Mają szansę się wydarzyć. Dlatego bądźmy przygotowani. Bo czas jest naprawdę krótki. Wydarzenia nietypowe zaczną się dziać. Będziemy je oglądać naszymi oczami. Dlatego bądźmy wytrwali. Niech wiara nasza zaczyna wzrastać. Budujmy naszą wiarę. Niech nasza miłość pomnaża się. Nie możemy, jeżeli coś w naszym życiu nie tak zrobiliśmy, nie wypływało to z miłości, powiedziano już trudno, już niech tak będzie, zrobiłem raz źle, no trudno, już taki jestem. Nie taki jestem. Mam się zmieniać. Jeżeli coś nie tak zrobiłem, wstaję i staję przed Panem i wołam do Boga i zaczynam napełniać się. W jaki sposób Tesaloniczanie stali się ludźmi pełnymi wiary, pełnymi miłości i pełnymi wytrwałości? Poprzez wysiłek, poprzez pracę, tak jak zdobywanie wiedzy. Poprzez wysiłek, poprzez pracę, poprzez kształcenie, konkretne działanie w życiu. Jeżeli konkretnych czynności w swoim życiu nie podejmujemy, nie ma szansy, żeby nasza wiara wzrastała. Jeśli nie pracujemy nad tym, nie ma szansy, żeby nasza miłość się pomnażała. Nie ma szansy. Jeśli nie włożysz w to wysiłku, pracy i dążenia, konkretnego dążenia, konkretnej modlitwy, konkretnej walki o to. W swoim życiu może wiele razy stoczyłeś już walkę o coś. Błagałeś, modliłeś się, wołałeś do Pana, wstawiałeś się, pościłeś, modliłeś się i jeszcze raz się modliłeś. I byłeś osobą niezłomną w modlitwie, wołając o coś. Jeśli chcesz, żeby twoja wiara wzrastała, żeby twoja miłość się pomnażała, to właśnie taki wysiłek musisz włożyć. Właśnie taki wysiłek, jak wołałeś, modliłeś się, czy prosiłeś i oczekiwałeś od Pana rozwiązania. Taki wysiłek włóż, ażeby zdobyć to, co jest cechą bardzo wartościową w życiu człowieka wierzącego. Wzrastająca wiara, pomnażająca się miłość i wytrwałość. Bo wiedzmy o tym, że kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie, Mateusza 16, 27, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Wiedzmy, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, przyjdzie po to, jak mówiliśmy, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. To pierwsze. Ale w drugiej kolejności Słowo Boże mówi, ogłosi sąd. Ogłosi, dlaczego przyszedł i co chce osiągnąć. Pan Jezus wymierzy karę. Komu? Po pierwsze, tym, którzy nie znają Boga. A po drugie, tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Pamiętajmy o tym. My nie mówimy o sądzie ostatecznym. My mówimy o czasie, w którym Jezus Chrystus przyjdzie aby ze swoim Kościołem panować, żeby ze swoim Kościołem działać, pracować w mocy i chwale Bożej. I czytamy, że zostanie wymierzona kara tym, którzy nie znają Boga. Jeremiasza, 10 rozdział, 25 werset mówi tak: wylej swoją zawziętość na narody, które Cię nie znają i na plemiona, które nie wzywają Twojego imienia, gdyż pożarły Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego niwę. Psalm 79 werset 6 mówi tak: wylej gniew swój na narody, które Cię nie znają i na królestwa, które nie wzywają imienia Twego. A więc w pierwszej kolejności Słowo Boże mówi, że zostanie wylany gniew Boży. Zostanie wylany gniew Boży. A kiedy zostanie wylany gniew Boży, on zostanie wylany na tych, którzy Boga nie znają i nie chcą Go znać. To w pierwszej kolejności. A w drugiej kolejności Pan Jezus wymierzy karę tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Przyjęli Jezusa Chrystusa, ale nie są Słowu Bożemu posłuszni. Nie chcą wykonywać to, co Bóg do nich mówi. I to jest Rzymian, 2 rozdział, 8 werset mówi tak: tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. 1 Piotra, 4 rozdział, 17 werset mówi tak: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? Jeśli wierzący człowiek, ufający Bogu, szukający Bożego oblicza i Jego woli, wypełniania się Bożego Słowa w jego życiu, z trudnością dostąpi zbawienia. Chcę, abyśmy na to zwrócili uwagę. Z trudnością dostąpi zbawienia. To nie jest tak, że my, jak jesteśmy zbawieni, to tak jak to popularnie się mówi w tym Westerplatte, żołnierze szli czwórkami. Gdzie oni szli? Do nieba, prosto, czwórkami szli. To nie jest tak. To tylko ludzie w poezji coś takiego wyobrażają sobie. Tak jak inny poeta, czy pisarz, poeta Leśmian napisał, że on kiedyś przed Bogiem stanie w trupięgach i będzie tupał na Boga. Czytaliście coś takiego? Jaki to rozum? Widzicie, jaki to rozum ziemski? On będzie tupał na Boga. Jakie to jest wyobrażenie, jaki prymitywizm. Ja chcę, żebyśmy znali sobie sprawę, kim jest naprawdę Bóg. Nie masz żadnej możliwości tupać na Boga. Możesz sobie tupać, póki na ziemi jesteś. Przejdziesz na tamtą stronę. Nie masz żadnej możliwości przeciwstawić się Bogu. Bo Jego świętość jest tak doskonała. Jego wielkość jest tak potężna, że nie będziesz mógł, czy mogła wydać z siebie głosu żadnego na usprawiedliwienie swoje. Nie ma żadnej szansy. I dlatego czytamy o tym, że bezbożni gdzie się znajdą. A wierzący, ufający Bogu, którzy starają się żyć Bożym życiem, ledwie, z trudnością dostąpią zbawienia. Dostąpią, będzie im darowane. To wcale nie jest tak, że jak tak bardzo święcie postępujesz, no to już tam w wieczności to z otwartymi rękami Ciebie przyjmują. Przyjmują. Ale też trzeba przejść przez ogromne próby, żeby tak z otwartymi rękami Ciebie tam przyjmowali. O takim przyjmowanym tam z otwartymi rękami człowieku to jest chyba w Biblii, może nie zauważyłem drugiego miejsca, jedno znam, w Dziejach Apostolskich. Kiedy to Jezus Chrystus stanął, aby przyjąć ducha Szczepana, który był kamienowany. Nie wiem, może przeoczyłem jakieś inne miejsce. Tylko to jedno pamiętam. Kiedy z otwartymi rękami przyjmują tam człowieka. Można przypuszczać, że podobnie przyjęli Henocha i Eliasza. że może podobnie przyjęli Mojżesza, który się później na górze przemienienia ukazywał razem z Jezusem. Możemy przypuszczać, a raczej możemy być pewni, że tak przyjęto Jezusa Chrystusa. Ale my nie możemy na to czekać, że nas tak przyjmą. Chyba, że chcesz, żeby dla imienia Pańskiego ciebie zabili. I jako męczennik tam wejdziesz. Powiem, nie mam na tyle siły duchowej, żeby przez takie cierpienie przejść w pokorze, uniżeniu. Może gdybym się znalazł i Bóg by prowadził w szczególny sposób. Ale Bóg nas nie postawił w takiej sytuacji, żebyśmy musieli życiem swoim przypłacać wejście do Królestwa Niebios. Dlatego nauczmy się tam wchodzić z pokorą, z uniżeniem i z poddaniem. Izajasz 66, rozdział 15, werset mówi, bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. To już ten czas, który nie będzie dotyczył nas, jeśli jako Kościół będziemy przebywali z Panem naszym w Jego drugim przyjściu. Ten gniew i te huraganowe działanie Pana będzie dotyczyć już ludów żyjących na ziemi, które nie weszły do Królestwa Niebios razem z Jego Kościołem. Jaką karę Pan wymierzy tym, którzy byli Mu nieposłuszni? Jest powiedziane bardzo wyraźnie. Po pierwsze, zatracenie wieczne. Po drugie, oddalenie od oblicza Bożego. I wreszcie po trzecie, oddalenie od mocy chwały Jego. Musimy sobie zdawać, że przebywanie w mocy chwały Bożej jest rzeczą bardzo cenną. Może czasami nie doceniamy tego. Piekło nas mogłoby pochłonąć bez problemu, wiecie? Bez żadnego problemu. Gdyby nie Boża ochrona, gdyby nie Boża ochrona aniołów. Widzisz tych aniołów, którzy ciebie ochraniają? Widzisz ten zastęp aniołów, który cały czas ciebie chroni przed atakami szatana? Widzisz go? Kiedyś prorok się modlił, aby jego słudze Bóg otworzył oczy. Kiedy otworzył jego oczy, co zobaczył? Że dookoła proroka, dookoła jego domu jest potężna armia. Proś Boga, może potrzebujesz to zobaczyć. Proś Boga, żeby ci objawił, co ciebie otacza. Co jest wokół ciebie? Jakie zastępy aniołów są wokół ciebie i cię chronią? Jaka chwała Boża jest dookoła ciebie? Nie oglądamy tego naszymi oczami, ale w duchu to naprawdę się dzieje. I w to, że to tak naprawdę jest, potrzebujemy wierzyć. Dlatego to takie ważne jest, aby wiara nasza się pomnażała, żeby wzrastała. To jest takie ważne, bo przez wiarę przychodzi zwycięstwo, bo przez wiarę przychodzi Boża ochrona. Poprzez wiarę. Dlatego potrzebujemy wiary, ażeby Boża ochrona była bardzo skuteczna w naszym życiu. Potrzebujemy wiary, potrzebujemy Bożego wzmocnienia. Zatracenie wieczne to nie jest od takiego tam pstryknięcie palcem i powiedzenie, no coś złego tam się zdarzy, a później znowu coś dobrego. W psalmie 141 w wersecie 8 czytamy, albowiem do Ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje. Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. To jest takie ważne, żeby zatracenie nas nie dotykało. A psalm 146, werset 9 mówi, Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Mateusza 10, rozdział 28, werset mówi, i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli kogo? Bój się Boga. Bój się Boga. Tylko Boga mamy się bać. Nigdzie Słowo Boże nie mówi, chrześcijanie, słuchajcie, bójcie się diabła. Bójcie się diabła, musicie się go bać. Czy gdzieś takie słowo jest napisane? Nie bój się, malutkie statko. Nie bój się. Nie obawiaj się. Nie żyj w strachu. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, co jest na świecie. Większy jest Pan, nasz Bóg, niż szatan, który cię atakuje. Dlatego pamiętaj, żebyś się bał Boga. Bój się Boga. Nie żyj w strachu przed Bogiem, ale miej szacunek do Niego. Bój się Boga. Bo On może zatracić wiecznie. Może oddalić ciebie od swojego oblicza. Może oddalić ciebie od mocy chwały swojej. A wtedy pozostajesz na pastwę ataków szatana. Dlatego bój się Boga. Przyjdzie wielki ucisk na ziemię, jakiego nie było i nigdy już nie będzie. A wiecie, dlaczego ten ucisk będzie największy? Dlatego, że Bóg pozwoli szatanowi na pełne działanie i niczym nie będzie go ograniczał. Wiecie, co wtedy się będzie działo? Jeśli szatan postanowi kogoś zniszczyć, to go zniszczy. Nie będzie miał przeciwnika, bo Duch Święty zejdzie z pola. Kościół Jezusa Chrystusa zejdzie z pola. Nie będzie nikogo, kto będzie mógł mu się przeciwstawić. Nikogo! Dlatego bój się Boga. Jeśli będziesz się bać Boga, to będziesz wszędzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus. I dlatego Słowo Boże mówi, przeto pocieszajcie się tymi słowy. Pocieszajcie się tymi słowy, że będziemy zawsze z Panem. Będziemy zawsze z Panem. I tak zawsze z Panem będziemy. Jak nas weźmie, jak przyjdzie po raz drugi, jak swój Kościół do siebie włączy, tu już tak zawsze z Panem będziemy. Już nigdy nie będzie sytuacji, żeby nas nawet na chwilę pozostawił. Żeby szatan miał do nas dostęp. Żeby szatan mógł nas atakować. Nawet jeśli będzie atakował, nie będzie miał żadnej siły przebicia. Będzie wokół nas Boża chwała. Ludzie by chcieli widzieć jakieś pole siłowe dookoła, gdzieś tam w fantastyce wymyślają. Wiecie, co to jest to pole siłowe dla chrześcijanina? Chwała Boża po prostu. Chwała Boża, której nic nie jest w stanie zwyciężyć. Szatan ani żadne demony nie są w stanie przebić się przez chwałę Bożą. Nie są w stanie. Dlatego bądźmy pod Bożą ochroną. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech was strzeże, trzymajcie się Jego całym sercem, niech wiara nasza wzrasta, a miłość pomnaża się. Niech naprawdę się pomnaża, niech to nie będą tylko słowa. Zacznijmy działać w tym kierunku i bądźmy wytrwali przed obliczem naszego Pana i Boga. Trzymajmy się Go, bo On jest naszą nadzieją, naszą skałą. Amen.